Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Papieska Światowa Sieć Modlitwy opublikowała intencję modlitewną wskazaną przez Leona XIV na czerwiec. W tym miesiącu wierni na całym świecie są zaproszeni, by modlić się w intencji wartości sportu. Jak co miesiąc papieska fundacja udostępnia krótki film, w którym sam Ojciec Święty odmawia przygotowaną modlitwę, a także jej tłumaczenie m.in. na język polski. I jeszcze słowo o papieskich dziełach misyjnych. W tych dniach papież Leon XIV nawiązał również do spotkania z uczestnikami Zgromadzenia Generalnego Papieskich Dzieł Misyjnych. Co do nich powiedział?
Zachęcam Was wszystkich do docenienia pilnej potrzeby przyjęcia nieustannego nawrócenia misyjnego oraz do wspólnego poszukiwania sposobów bycia Kościołem misyjnym dla uzdrowienia naszego świata, tak bardzo naznaczonego napięciami, konfliktami i wojnami. W tym ważnym zadaniu posługa papieskich dzieł misyjnych pozostaje niezbędna. Kontynuujmy więc naszą drogę misyjną z radością i odnowionym zapałem. We wszystkim, co czynimy dla dzieła ewangelizacji, zawsze stawiajmy w centrum Jezusa Chrystusa, przyjmując piękną ewangeliczną zasadę wyrażoną przez świętego Jana Chrzciciela. Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał.
Jeden z najcenniejszych egzemplarzy Biblii Gutenberga na świecie ma stać się centralnym punktem nowej strategii muzeum w Pelplinie. Placówka zmieniła nazwę na Muzeum Biblii Gutenberga i Sztuki Sakralnej. Ta zmiana nie jest jedynie zmianą formalną czy wizerunkową. To próba nowego opowiedzenia o miejscu, które posiada wyjątkowe znaczenie nie tylko dla diecezji pelplińskiej, ale również dla dziedzictwa kulturowego Polski i Europy. Z dyrektorem muzeum w Pelplinie, księdzem Krystianem Feddekiem, rozmawia Anna Rembas.
Kto wymyślił taką zmianę? Kto był pomysłodawcą? Co się za tym kryje i co ta zmiana przyniesie?
Historia w ogóle muzeum diecezjalnego i całej kolekcji muzealnej to prawie 100 lat. Oczywiście to jest muzeum o ogromnym potencjale, ale patrząc na dzisiejszy czas, też na potrzeby turystyczne, wychodzenia do człowieka, do tego, który jest zainteresowany konkretnymi dziełami sztuki, dobrami naszej kultury narodowej. Myśleliśmy od kilku lat o tym wspólnie, co zrobić, w którą stronę i żeby muzeum stało się bardziej rozpoznawalne, co więcej, żeby ten zasadniczy eksponat, który jest w ramach wystawy stałej tego muzeum, faktycznie rzucał się na pierwszy rzut oka, a później reszta jest pewnym, no można tak nazwać, uzupełnieniem albo pewną kontynuacją, bo często sztuka sakralna faktycznie odbija to, co jest związane z Biblią. A więc jest to nie tyle chwyt marketingowy, co bardziej pewne profilowanie muzeum, które ma wyjść do współczesnego człowieka, ma być rozpoznawalne i faktycznie no, mija miesiąc czasu dzisiaj od tej zmiany, a już spostrzegamy duże zainteresowanie w mediach społecznościowych, bo to jesteśmy w stanie zauważyć kwestię gwałtownego wzrostu obserwujących czy większe zainteresowanie. Więc uważam, że jest to dobra zmiana, że udało się w zasadzie wspólnymi siłami z ekipą, z którą działamy na co dzień, no, przebrnąć przez to, przy okazji też przekonać, no dużo nie było trzeba przekonywać biskupa, który jest odpowiedzialny też za te przestrzenie, żeby faktycznie iść w tą stronę.
Dodam, że pelpliński egzemplarz Biblii Gutenberga jest jednym z nielicznych zachowanych na świecie wydań pierwszej drukowanej Biblii powstałej około 1455 roku w Moguncji w oficynie Johannesa Gutenberga. Uznawany jest za jeden z najcenniejszych zabytków piśmiennictwa i drukarstwa w Polsce. Powiedziałam to, bo my wiemy dużo o Muzeum Diecezjalnym, wiemy teraz o Muzeum Biblii Gutenberga i Sztuki Sakralnej, to znaczy rozpoznajemy te nazwy, bywaliśmy tam, będziemy bywać, ale może ktoś jest na Pomorzu, w naszej archidiecezji, kto nigdy się z tym nie zetknął.
Tutaj mówimy też w kontekście światowym, a na pewno w kontekście europejskim. To wydanie pelplińskiej Biblii Gutenberga to przede wszystkim jest jedno w ogóle z pierwszych wydań. Tu w ogóle możemy mówić o jednej z pierwszych książek, książek, która schodzi z prasy drukarskiej. To, że było Pismo Święte, taki był wybór Gutenberga. To, że ona zjawia się w Pelplinie, no nie jest przypadkiem. Biskup Mikołaj Chrapicki, biskup chełmiński wtedy, studiujący w okolicach Moguncji, faktycznie ją dostrzega, więc nie ma tutaj takiego przypadku. Ona nie spadła z nieba do Pelplina, ale faktycznie przyjeżdża tutaj, najpierw jest u franciszkanów w Lubawie, później jest kasata i wraca faktycznie w to miejsce. Co ciekawe, przez kilkadziesiąt lat w Pelplinie nie ma świadomości, że jest to Biblia Gutenberga. Dopiero rok 1900 bibliotekarz z Królewca stwierdza, że faktycznie jest to egzemplarz Biblii Gutenberga i faktycznie my dzisiaj, przeglądając, czytając książki, w ogóle czytając różne rzeczy, już nie tylko książki, pewnie sobie nie uświadamiamy, jak ogromny skok cywilizacyjny, jaka przemiana i w rozwoju w ogóle cywilizacji, chrześcijaństwa i wielu innych dziedzin, no spowodowało wynalezienie druku przez Gutenberga. Dzisiaj niektórzy, jak przychodzą do muzeum i patrzą, jakby nie dowierzają, tak, ta księga ma już tyle lat, została tak dawno wydrukowana, ta czcionka jest taka nieskażona, niepoprawiona, to dzisiaj często książki drukowane dużo gorzej wyglądają niż ta wydrukowana przed wielu laty. Więc to faktycznie może zachwycać. Co więcej, my czasami wychylamy się setki czy tysiące kilometrów, żeby poznawać jakieś wyjątkowe dziedzictwo, a czasami może zapominamy o tym, że kilkadziesiąt kilometrów od nas jest miejsce, które powiedzmy kryje tak niezwykłą sztukę, taki fenomen europejski, no bo Biblia oczywiście jest w kontekście opactwa cysterskiego, to też jest jedno z najlepiej zachowanych cysterskich opactw Europy z innymi fenomenami.
Zanim pojedziemy do opactw we Francji, albo do muzeum we Florencji, Padwie, Bolonii, Rzymie, gdzie są też wspaniałe dzieła, naprawdę wspaniałe, takiego druku, takiej sztuki i nawet jeszcze wcześniejsze dzieła, to warto właśnie przyjechać do Pelplina, bo obchodzony w tym roku jest jubileusz 750-lecia dziedzictwa cysterskiego w Pelplinie i to z kolei upamiętnia początki obecności cystersów w regionie, więc to też jakby chyba początek do tego, by te inwestycje i zmiany w muzeum się dokonywały.
Tak, tak. Jubileusze zawsze mobilizują. Z jednej strony do pewnej wdzięczności za to, co się dokonało, za ten fenomen cysterskiej przedsiębiorczości, bo tak można nazwać, i takiego ducha cysterskiego, bo wiadomo, jest to zawsze odniesienie, motyw pozostaje ten sam, to było odniesienie do Boga. Dzisiaj pozostajemy w tym samym, dzisiaj dziękujemy, ale też patrzymy na przyszłość. Przez sztukę też można w swoim życiu spotkać Boga. Cystersi wiedzieli to doskonale, tworząc niesamowite dzieła. Przede wszystkim mówimy tutaj o najwyższym ołtarzu w Polsce, drugim po Sewilli w Europie. To brzmi czasami tak sensacyjnie pewnie dla niektórych osób, bo niektórzy jak przyjeżdżają, tak dziwią się, tu macie tak potężny ołtarz, ale jeszcze profesorowie ostatnio podkreślili, że ołtarz jest o tak ogromnym przekazie teologicznym, że takich ołtarzy nie spotkamy nawet w Rzymie, bo on tam każdy szczegół, on ma konkretny przekaz teologiczny, więc tu porządne prace doktorskie by można pisać na temat jednego ołtarza, który mierzy ponad 25 metrów. Więc faktycznie to dziedzictwo, nad którym się skupiamy, ono może zachwycać. No nie przez przypadek, jak zbudowano już, wybudowano po 250 latach katedrę w Pelplinie, więc to jest szmat czasu i też ogromna pokora cystersów, że nie w jednym pokoleniu, żebyśmy zobaczyli, co żeśmy wspaniałego wybudowali, ale rozłożone to na lata. To dzisiaj często dla współczesnego człowieka jest w ogóle nie do przyjęcia. Już niektórzy mówią nawet o Sagradzie Familii, że budowała się 180 lat, zresztą cały czas jest w budowie, a tutaj mamy okres 250 lat, no to stawia nam znaki zapytania, jak wtedy człowiek myślał, jak zaplanował tam każdy szczegół od początku, tak jak był zaplanowany, tak był zrobiony do samego końca, więc no, jak pisał nasz kronikarz narodowy Jan Długosz, że w Pelplinie powstała katedra, która wzbudza śmiertelny zachwyt. Użył właśnie takiego słowa i coś w tym jest.
A teraz na moment przeniesiemy się do Torunia. Także w nienormalnych czasach można prowadzić rozmowy o pojednaniu, spotkaniu, wspólnocie. Powiedział ostatnio metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś, który uczestniczył w Toruniu w kolokwium Caritativum Novum. Dodał, że miarą dobra wspólnego jest jego dostępność dla najmniejszych. Kardynał Ryś uczestniczył w tych dniach w toruńskim międzynarodowym spotkaniu intelektualistów nawiązującym do idei historycznego kolokwium Caritativum, które odbyło się w Toruniu w 1645 roku. Gospodarzami wydarzenia byli marszałek województwa kujawsko-pomorskiego i prymas Polski. a ostatnio w archidiecezji gdańskiej odbywała się bardzo interesująca konferencja dotycząca historii stulecia diecezji gdańskiej, zatytułowana Czas burzenia i czas budowania wokół stulecia biskupstwa gdańskiego. Jeden z wykładów poświęcony był świętemu Wojciechowi, a precyzyjniej współczesnym śladom świętego Wojciecha w archidiecezji gdańskiej. Wykład zaprezentował ksiądz dr Krystian Wilczyński. Oto jego fragment.
Tak bardzo osobiście nadmienię, że lubię tego świętego, ale to co ważniejsze, to uważam, że jest on pierwszym katechetą, głosicielem, nauczycielem religii w diecezji na tych naszych terenach i trochę tutaj jest z racji urzędu też pod tym kątem. Jakiś czas temu, całkiem niedawno ogłoszono, ustanowiony herb naszej archidiecezji, który nawiązuje też do świętego Wojciecha. Po pierwsze na czerwonym polu widzą Państwo włócznie i wiosło, to są narzędzia, którymi Wojciech został uderzony, a potem zabity. Nad nimi ta fala, która rozdziela kolorowe pola, to też nawiązanie do morza, ale zwłaszcza to czerwone. Tutaj jest oznaka świętego Wojciecha jako rzecz jasna patrona diecezji gdańskiej. Mamy tutaj również kolegiatę staroszkocką, która mieści się no właśnie na Gdańsku Starych Szkotach. Jej dystynktorium, kanonicy noszą takie ozdobne rzeczy różne, dystynktorium ma w sobie też świętego Wojciecha na tle łodzi, to co Państwo widzą. Mam radość należeć do tej kapituły również i tutaj tak trochę prywaty, a z drugiej strony przecież dziedzictwo naszej diecezji. Inna kapituła, starsza pochodzeniem, to kapituła przy kolegiacie Trójcy Świętej w Wejherowie, która nosi tytuł, ta kolegiata, patronuje jej właśnie święty Wojciech. Bardzo wyraźny ślad sakralny.
Całość wykładu można odsłuchać i obejrzeć na stronie YouTube Archidiecezji Gdańskiej. Jeśli nie macie Państwo jeszcze planów na wakacyjny urlop, to mamy coś dla mężczyzn. W sierpniu odbędzie się Weekend Ojców. To przygoda z survivalem fizycznym i duchowym. Weekend Ojców jest propozycją dla katolickich ojców, połączeniem warsztatów, aktywności w lesie i odpoczynku. O wydarzeniu Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia z organizatorem Stachem Jędrzejewskim z Fundacji Ludzie Pełni Życia.
Zapraszamy mężów i ojców, którzy po prostu chcą wzrastać w tym ojcostwie, chcą czegoś więcej niż no, takiej zwykłej codzienności, w której najczęściej nie mamy czasu i właśnie to sobie wyrzucamy, że chcielibyśmy z tymi dziećmi spędzić go jak najlepiej, jak najwięcej, ale no, takie obowiązki domowe gdzieś tam nie zawsze sprawiają, że to jest naszym priorytetem. I taki Weekend Ojców, podczas którego właśnie zatrzymujemy się, spotykamy, wymieniamy doświadczeniami lub nawet takimi zwykłymi rzeczami, jak spędzać ten czas, nawet jeśli mamy tylko 15 minut dziennie. Tam właśnie jedziemy, spotykamy się w gronie facetów, inspirujemy się nawzajem i no i ubogacamy właśnie tym doświadczeniem, które mamy.
Dużo mężczyzn chce czerpać?
Bardzo dużo. Zawsze mamy prawie komplet na tych wydarzeniach. Mamy mało miejsc faktycznie, bo ośrodek rekolekcyjny, w którym tym robimy, jest ograniczony do 25 miejsc, natomiast no prawie zawsze jest wypełniony.
Czego poszukują mężczyźni, ojcowie?
Dobrych przykładów. Dzisiejszy świat pokazuje nam różne perspektywy, takie i pozytywne, i nie. Natomiast my jako ojcowie chcemy właśnie szukać tej dobrej strony. Nie zawsze mieliśmy ojców, którzy byli tacy dla nas też, no właśnie, ciepli, którzy mieli czas, którzy no mogli po prostu pokazać nam, jak być tym dobrym ojcem. No i, a my nie chcemy rezygnować z tego. Chcemy się dowiadywać, chcemy poprzez tą wymianę doświadczeń no być lepsi, no starać się, bo zależy nam na tych naszych dzieciach. I co ciekawe, nie zawsze może w taki sposób, jaki my chcemy, ale żeby spróbować wejść w świat tego dziecka, zapytać się go, jak ono właśnie chce spędzać ten czas. Bo wystarczy czasami naprawdę, że wyciągniemy z synem samochodziki i te 15 minut, które poświęcimy, no to będzie wow, super, ekstra, no bo tata pobawił się ze mną w zabawę, w którą ja chcę. Jeżeli to jest córka i tak jak moja córka lubi na przykład kolorować, no to szukamy jakiś kolorowany, w komputerze drukujemy. Ja dla siebie, ona dla siebie albo jakąś wspólną, no i wtedy kolorujemy lub robimy to na co ona ma ochotę.
Czyli głównie czas.
Przede wszystkim czas. No bo tego dzisiaj nam najbardziej brakuje. I myślę, że to jest najcenniejsze, co możemy dać naszym dzieciom. Ja mam syna, który chce chodzić grać w piłkę. I wychodzę, gram z nimi piłkę. I naprawdę, to można powiedzieć, to nie jest jakieś super, mega ambitne zajęcie. Ale to wystarczy. Bo on wraca do domu i mówi, dzięki tata. jutro też idziemy na trening. Ja mówię, no postaram się.
Super. A z czym, z jakimi frustracjami też przyjeżdżają mężczyźni? Bo pewnie mają rzeczy, które są po prostu trudne w dzisiejszych czasach, wypełniając też rolę taty.
No, problemy takie, że no, nie mam relacji ze swoim synem. On woli moją żonę i bo na przykład mnie większość czasu nie ma w domu, bo pracuję, bo albo wyjeżdżam, albo pływam, tak jak tutaj u nas w Trójmieście. I to są kwestie właśnie takie, chcę mieć tą relację, ale nie wiem jak. No i wtedy no, mówimy, słuchaj, no przede wszystkim małymi krokami, nic na siłę, bo no, nie chcemy, żebyś zraził to dziecko do siebie, ty nie chcesz zradzić go do siebie, mówi małymi krokami. Próbujcie właśnie znaleźć taką przestrzeń, mówię, pogadaj może z żoną, może gdzieś niech zaopiekuje się resztą rzeczy, a ty zrób taki sobie właśnie dzień z tatą, czy tak jak mi się udało właśnie zabrać po jednym dziecku i właśnie bardzo to jest istotne, żeby
jeden
tworzyć
ten
czas jeden na jeden. Bo no, kiedy mamy pierwsze dziecko, no to mamy stuprocentową uwagę. On ma naszą stuprocentową uwagę, nie? To pierwsze nasze dziecko. Drugie dziecko już zawsze będzie drugim dzieckiem, więc już w jego świecie zawsze będzie rodzeństwo. I nie zawsze mamy taką perspektywę, gdzie możemy z tym dzieckiem spędzić tak jeden do jeden. Lub nawet jako rodzice wspólnie spędzić czas tylko z jednym dzieckiem. I to jest, myślę, ważne, żeby znaleźć taki czas, spróbować zagospodarować oczywiście w zgodzie z żoną, żeby to było zaplanowane wszystko. No i wtedy dopiero poznać siebie, zrobić coś wspólnie. No, że no jeżeli nie ma na razie propozycji od dziecka, no to samemu właśnie coś wymyśleć. My proponujemy wyjście do lasu, spalenie ogniska, bo wiemy, że chłopaki lubią takie rzeczy, ojcowie lubią takie rzeczy, synowie lubią takie rzeczy, ale żeby to był czas takiej uważności, żeby skupić się na tym, co on mówi, o jego potrzebach, no i zaczynać powoli.
Wydarzenie odbędzie się między 8 a 10 sierpnia w Domu Rekolekcyjnym w Kolankowie koło Bydgoszczy. Zapisy na stronie ludziepełnizycia.pl. Już po raz piąty w Gdańsku odbędzie się Festiwal dla Życia, dokładnie 21 czerwca. Tym razem wydarzenie przejmie jednodniową formułę i w całości odbędzie się na Placu Zebrań Ludowych, miejscu, które na jeden dzień stanie się przestrzenią spotkania świadectwa, radosnego świętowania życia. Festiwal dla Życia to wydarzenie otwarte dla wszystkich. Mówią organizatorzy, m.in. Artur Kurkowski.
Każdy z nas dotyka tego życia, każdy z nas w jakimś etapie tego życia jest i każdy warto, żeby podjął refleksję nad nim.
Dla nas istotne jest to, żeby cieszyć się tym życiem, pokazać na zewnątrz, że dla nas ono ma najwyższą wartość, że ono pochodzi dawcą tego życia jest Pan Bóg i On decyduje, ile nam Jego dać. Chcemy właśnie się wspólnie jednoczyć wokół tych wartości i chcemy pokazać, że tych osób jest też w Gdańsku i w całej archidiecezji więcej. Dodatkowo chcemy, żeby podkreślić wartość rodziny. Dla nas te rodziny są ważne i dlatego wspólnie w trzecią niedzielę czerwca już od kilku lat gromadzimy się i właśnie świętujemy.
Marsz jest niesamowity. Niesamowite jest poczuć się w tej grupie ludzi, ale kluczowe jest to, jak on się zaczyna. I to jest tak naprawdę przesłanie, dlaczego my organizujemy ten marsz dalej. Dlaczego on ma taki wyjątkowy charakter z perspektywy całej Polski. Bo my zaczynamy od koronki do Bożego Miłosierdzia. I to jest przesłanie, które chcemy mówić, które chcemy przekazywać. I myślę, że kultura życia zaczyna się od Bożego Miłosierdzia i pokazywania tego, jakie są nasze wartości.
Jeżeli naszym hasłem jest to, żeby się jednoczyć, żeby rządził nami pokój, żebyśmy byli wdzięczni, no to w sprzeczności byłoby to, jeżeli mielibyśmy być w kontrze do kogoś. Więc dla nas ta kultura życia jest takim punktem wyjścia do pozostałych elementów, no bo to życie no jest tak naprawdę pod różnymi aspektami. Tak, mówimy o tych najmniejszych, o tych dzieciach nienarodzonych, ale też w zależności na jakim etapie tego życia jesteśmy, też na to życie inaczej patrzymy. Tak samo, jeżeli mówimy o osobach niepełnosprawnych, że każde życie ma wartość. Każde życie jest ważne. Od tego najmniejszego po te w tym wieku podeszły.
I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze, którą zrealizował Jacek Puchalski. Zachęcam wszystkich do zainteresowania się papieskimi dziełami misyjnymi. Może odwiedzenia Muzeum Biblii Gutenberga i Sztuki Sakralnej w Pelplinie, a może Weekend Ojców jest dla Was. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
Razem w Drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańska.